Zapraszamy na cykl podcastów dla nauczycieli. Odcinek 5. Zachowania autodestrukcyjne bezpośrednie, samookaleczenia i skłonności samobójcze.
Witam serdecznie już w 5. odcinku cyklu podcastów Nie jesteś sam, pierwsza pomoc psychologiczna, teraz dla całego miasta. Witam Was dr Ewa Ołdechowska-Rogalska
i dr Agnieszka Siedler.
Dziś kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy ostatnio, czyli zachowania autodestruktywne. Natomiast dziś porozmawiamy sobie już o tej formie, która dotyczy zachowań autodestruktywnych bezpośrednich.
Okej, czyli takich zachowaniach, w których bezpośrednio robię sobie krzywdę.
Tak, i tą krzywdę widać. To znaczy, że będziemy mówić o samookaleczeniach, o próbach suicydalnych, no i także o tej takiej wczesnej interwencji ze strony placówki szkolnej. No właśnie, czyli na początku wyjaśnimy sobie w ogóle pojęcie autodestruktywności bezpośredniej. Trochę już powiedziałyśmy o tym, że tutaj rzeczywiście widać to, co się dzieje z dzieckiem, bądź też... Dziecko próbuje usilnie ukryć to, co się dzieje, a zatem te blizny, które się gdzieś tam pojawiają, które są wynikiem zachowań autodestruktywnych, które wymagają interwencji w zasadzie każdorazowo, a one będą często, przynajmniej dziecko będzie podejmowało próby ukrywania tych aspektów. Ja tutaj chciałabym na samym początku, szczególnie właśnie nauczycielom, zwrócić uwagę na bardzo ważną z mojego punktu widzenia rzecz. Otóż sama diagnoza samookaleczeń, która brzmi zgodnie z klasyfikacją diagnostyczną Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w wersji 5, czyli diagnoza, której podstawą jest myślenie o tym, że są to czyny autodestruktywne pozbawione intencji samobójczej, doprowadziła do takiego myślenia, że bardzo często ja się spotykam z takim przeświadczeniem, że skoro dziecko ma takie zachowania jak samookaleczenie właśnie, to znaczy, że nie popełni ono samobójstwa. No właśnie przez tą nomenklaturę, czyli przez to, że rzeczywiście to nazewnictwo wygląda tak, a nie inaczej, czyli czyny pozbawione intencji samobójczej. Natomiast zwracam uwagę bardzo i chciałabym, żeby Państwo wzięli to sobie naprawdę do serca, to, że nazwa pod tytułem czyny właśnie parasamobójcze bądź czyny pozbawione intencji samobójczej nie oznacza, że dziecko nie ma myśli samobójczych.
Okej. I też nie oznacza, że te myśli samobójcze się nie pojawią w późniejszym okresie, że to nie jest taka droga, kiedy przecieram sobie ścieżkę, badam swoje granice, zwiększam swoją tolerancję na ból, na krzywdę, którą mogę sobie zadać i w efekcie, na którymś etapie mogę podjąć jakąś próbę samobójczą.
Co więcej, badania pokazują, że w zasadzie ponad 70% uczniów, które podjęło próbę samobójczą, miało wcześniej takie za sobą tego rodzaju czyny, czyli właśnie samookaleczenie. Okazuje się, że w zasadzie bardzo duży odsetek dzieci, które się samookalecza, ma jednocześnie myśli samobójcze. Co więcej, blisko 30% z nich podejmuje potem próbę samobójczą. I to są naprawdę zatrważające procenty, a zatem nie myślimy tak, że jeśli dziecko się samookalecza, to znaczy, że nie popełni czynu autodestruktywnego, bezpośredniego w postaci targnięcia się na swoje życie. To jest nieprawda, więc zagrożenie tutaj jest bardzo duże, czyli każdorazowo, kiedy obserwujemy, że dziecko robi sobie krzywdę, samookaleczając się, powinniśmy sprawę potraktować naprawdę bardzo poważnie.
Nawet w takiej sytuacji, kiedy mamy wrażenie, że dziecko robi tak z tego powodu, że obserwuje to zachowanie u rówieśników. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować ani sobie, ani komukolwiek innemu, że to jest główna przyczyna, że naśladuje rówieśników, chce być tacy jak oni. Musimy przyjmować, że powodem może być jednak stan psychiczny tego dziecka i jego przeżycia.
Dokładnie tak. W szkole pokutuje rzeczywiście takie myślenie, że istnieje tendencja do zarażania się samookaleczeniem. I to prawda, że czasami jest tak, że dzieci próbują właśnie tego rodzaju strategii, jeśli widzą, że może być to czyn potencjalnie atrakcyjny dla kogoś innego, bądź też chcą spróbować, jak to jest. I zdarza się, że niektóre z nich zaczynają być uzależnione od tego sposobu funkcjonowania emocjonalnego albo regulacji emocji. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że jeśli dziecko zaczyna stosować tego rodzaju strategię, to jest to bardzo ważny komunikat odnośnie jego zdrowia psychicznego. To znaczy, że wtedy powinniśmy rzeczywiście wziąć pod uwagę to, że to dziecko przeżywa jakieś bardzo istotne emocje, że to dziecko jest po prostu w kryzysie i wymaga ono natychmiastowej tak naprawdę pomocy.
Zawsze jedna interwencja za dużo jest dużo, dużo lepsza niż jedna interwencja za mało.
Zgadza się, dlatego że brak interwencji w tak poważnej sytuacji może doprowadzić do tego, że dziecko targnie się na swoje życie. My od wielu lat mamy, jakby mówimy o kryzysie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, mówimy o kryzysie w psychiatrii, mówimy o kryzysie także wśród psychologów klinicznych dzieci i młodzieży, których jest po prostu za mało, żeby adekwatnie, odpowiednio i szybko reagować. Mówimy o braku dostępu do specjalistów, a zatem na tym pierwszym planie zwykle są no właśnie nauczyciele, którzy też, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że placówka ma psychologa szkolnego, a ten złoty standard już w zasadzie dotyczy wielu placówek i bardzo dobrze, no to tutaj także psychologowie szkolni powinni reagować adekwatnie do tejże sytuacji. Czyli jeśli widzimy, że dziecko boryka się z podobnymi problemami, to jest to naprawdę bardzo duży alarm. No i teraz, kiedy mówimy o tym, że ten alarm jest jeszcze poważniejszy? No właśnie, czyli wtedy, kiedy mówimy o myślach samobójczych. Ja bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami albo z takimi obawami ze strony środowiska, również klinicystów, którzy boją się pytać o myśli samobójcze u dzieci i młodzieży. I teraz dlaczego się boją? Bardzo często boją się, ponieważ trochę boją się tego, co mogą usłyszeć i co mogą z tym zrobić. I to jest bardzo ważny element. Suicydolodzy jasno mówią, że jeśli mamy do czynienia z młodym człowiekiem, który ma myśli samobójcze albo podejmuje ryzyko próby samobójczej, to nie stało się to na podstawie tejże jednej rozmowy, tylko ono bardzo często rozmyślało o tym już miesiącami. Zdarza się, że w przypadku dorosłych nawet latami. A zatem my nie jesteśmy w stanie wywołać tym pytaniem próby samobójczej, wręcz to pytanie może uratować życie. No i teraz oczywiście pozostaje kwestia tego, co z tym zrobić, albo jak rozpoznać, że rzeczywiście problem jest tutaj już wskazaniem na przykład do hospitalizacji. W dużym uproszczeniu możemy mówić, że jeśli powiedzmy dziecko ma aktywne myśli samobójcze, czyli młody człowiek ma aktywne myśli samobójcze, bądź też dorosły, bo to również dorosłych dotyczy, to znaczy, że one towarzyszą mu często, towarzyszą mu z dużą intensywnością i mamy spełniony drugi warunek, czyli jest ten zamiar. To znaczy, że na pytanie, czy zastanawiałeś się już, jak możesz to zrobić? Usłyszymy odpowiedź: tak, wiem, że to zrobię w taki, a nie inny sposób. Jeśli mam spełniony trzeci warunek, czyli mam już zgromadzone to, czym mogę to zrobić, czyli powiedzmy zaplanowałem, że mogę wziąć leki, które mogłyby doprowadzić do utraty przytomności i tak dalej, i wiemy, że to dziecko, ten młody człowiek bądź człowiek dorosły ma zgromadzone już te leki, ma do nich dostęp, to znaczy, że to ryzyko jest tutaj już na tym czerwonym polu, to znaczy, że powinniśmy reagować i jest to wskazanie bardzo często do hospitalizacji w celu ratowania życia. I to nie jest tak, że jestem twoim wrogiem, bo reaguję, tylko właśnie dlatego, że mi na tobie zależy, właśnie dlatego, że martwię się o ciebie i że właśnie dlatego, że ci kibicuję i chciałbym, żeby było ci jak najlepiej, to właśnie dlatego będę reagować. My często powtarzamy, że jeśli młody człowiek czy dorosły człowiek ma myśli samobójcze i mówi, że chce umrzeć, to nie jest prawda, że on chce umrzeć. On już nie chce tak żyć. To jest zasadnicza różnica, czyli zawsze mamy tutaj możliwość uratowania tego życia.
Mówimy tutaj teraz o takich komunikatach bardzo wprost, kiedy na pytanie o coś uczeń odpowiada twierdząco, ale często nie zadajemy takich pytań, nie mamy okazji ich zadać też, ale są różne zachowania uczniów, które możemy zaobserwować, jak na przykład myślę o takich skrajnych zmianach nastroju albo komentarzach, że mnie to już nie dotyczy, albo ja tego już na pewno nie dożyję, mnie już nie będzie, rozdawaniu swoich rzeczy, mhm. Oddawaniu, odrzucaniu jakichś wcześniejszych zainteresowań, jeszcze większym ograniczeniu interakcji z rówieśnikami, albo mówieniu, że nie chcę nawiązywać przyjaźni, żeby innym nie było smutno, jak odejdę.
Kiedy mnie nie będzie, zgadza się. Zaskakująco, jak często dzieci komunikują swoje problemy nauczycielom. Mi się bardzo często zdarzali tacy pacjenci. Pamiętam jedną pacjentkę, która mówiła, że rysowałam dokładnie to, co chcę zrobić. Rysowałam szubienicę, rysowałam to, że robię sobie krzywdę i przesuwałam zeszyt tak, żeby nauczyciel to zobaczył. A on przechodził obok i w zasadzie nawet nie było ze jego strony reakcji. No właśnie, teraz pytanie dlaczego? Dlaczego dziecko, które woła o pomoc, które ją komunikuje, nie otrzymuje tej pomocy, a nauczyciel, psycholog, pedagog nie reagują? I tutaj już to od tego dorosłego wymagamy odrobienia tej lekcji. Tutaj te lekcje powinien robić dorosły, żeby poznać strategię, jak mogę reagować, bo tu reakcja wymagana jest od razu. To znaczy, że to dziecko krzyczy, woła o pomoc. Również takimi objawami, o których mówiłaś, ale jeśli już widzimy, że dziecko się samookalecza, no to jest to sygnał, że powinniśmy zareagować, że jest tutaj jakiś kryzys w obszarze zdrowia psychicznego. Czyli no mamy pewne konkretne wskazówki dla nauczycieli, a zatem rozpoznawaj sygnały ostrzegawcze. Właśnie te wypowiedzi o tym, że wszystko jest bez sensu, o tej beznadziejności, tą izolację społeczną, rozdawanie właśnie rzeczy, ale też jeśli widzisz blizny, które się pojawiają nagle, jeśli widzisz, że dziecko zakrywa rękawami bardzo mocno swoje całe ręce, że nagle zaczyna nosić workowate rzeczy, żeby tutaj przykryć pewne sygnały, które widać na ciele, nie udawaj, że tego nie widzisz. To są bardzo, bardzo ważne sygnały. Bandaże, właśnie te noszenie ciepłych ubrań w dni, których jest na przykład gorąco. Tak? To też jest coś, co jest bardzo ważnym tutaj sygnałem.
Myślę, że też unikanie niektórych aktywności, w których trzeba na przykład się przebrać, unikanie udziału w lekcjach wychowania fizycznego, unikanie chodzenia na basen, ale też weźmy pod uwagę, że samookaleczenia to nie muszą być tylko nacięcia, że to nie zawsze jest to cięcie się, które kojarzymy bardzo stereotypowo, ale to mogą być zadrapania, to może być intensywne drapanie się, poparzenia. To mogą być ślady na szyi od podduszeń, to mogą być ślady na udach, więc...
Tak, zdarza się nawet też, zdarzają się takie zachowania jak pogryzienie w sytuacji właśnie, kiedy nie ma dostępu do ostrza i tak dalej. I teraz to, co jest istotne w kontekście również oddziaływania terapeutycznego, to powiedzenie dziecku, nie rób tego, bo ja tak każę, albo bo ja uważam to za słuszne, jest tak naprawdę odebraniem mu jedynego regulatora afektu, który on w danym momencie ma. A zatem nie możemy tego zrobić bez zbudowania jakiejkolwiek takiej bazy do tego, jak dziecko może w inny sposób radzić sobie z emocjami. Tutaj jest potrzebna i niezbędna pomoc profesjonalisty, który nauczy dziecko odpowiedniego sposobu regulacji emocji, odpowiedniego sposobu radzenia sobie z sytuacją kryzysową, którą to dziecko przeżywa, radzenia sobie z tym napięciem psychicznym, które przez dziecko przerywane jest epizodem samookaleczenia, bo my wiemy jako klinicyści, że to jest kwestia tego, że wydzielają się wtedy endogenne opioidy, które dają swego rodzaju ukojenie, które jest kojarzone z czymś, co jest bezpieczne i dobre. Natomiast tak naprawdę jest to wyrządzanie sobie krzywdy, a zatem dziecko potrzebuje zbudowania tych umiejętności fasadowych wcześniej, zanim każe mu się albo poprosi się go o to, żeby nie robił sobie krzywdy.
Czyli znowu dajemy coś dziecku w zamian, nie tylko odbieramy w sumie dla niego jedyny sposób, w który on potrafi sobie radzić z tymi emocjami, bo to nie jest tak, że ono samo wpadnie na to. To samo jak zrobić alternatywnego.
Dokładnie tak. Jakby dziecko, jeśli nie ma zbudowanych sposobów radzenia sobie z emocjami, a ma tylko taki, który de facto jest wyrządzaniem sobie krzywdy, ale jest to jedyna strategia, która działa, która dzięki temu bólowi fizycznemu, ja nie myślę o tym bólu psychicznym, to bez dania strategii radzenia sobie z bólem psychicznym nie możemy zabrać temu dziecku tego, czym ono się leczy. I to jest bardzo ważne i tutaj skierowanie do odpowiedniego specjalisty jest bardzo, bardzo istotne. I na tym chyba skończymy nasz piąty już odcinek. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Dr Ewa Odochowska-Rogalska
i dr Agnieszka Siedler.
Podcast realizowano w ramach projektu Nie jesteś sam, finansowanego z budżetu obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy na rok 2024. Nagranie wykonano w studiu FabLabu Pobite Gary. Realizacja Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa.